Chociaż zbliżają się święta, chciałbym, żebyśmy właśnie nasze myśli skierowali właśnie w stronę tematów związanych ze świętami. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Jezusie i Jego istnieniu, zanim przyszedł na świat. Żeby to dało nam perspektywę, kiedy będziemy we wtorek, pierwszy dzień świąt, przypominali sobie o przyjściu Pana naszego na świat. Dobrze jest narysować taką scenę, obraz, żeby wyobrazić sobie, kim był, czy był w ogóle, zanim przyszedł na świat. A to właśnie było moje pytanie przed wielu laty, kiedy chodziłem na lekcje religii. Czy Jezus zaczął istnieć w momencie swoich urodzin, czy zaczął istnieć wcześniej? I chyba dzieci mają takie problemy, bo mając trójkę dzieci, zauważyłem, że istnienie i nieistnienie jest problemem dla każdego z nich i każde to przerabiało, że był czas, kiedy nie istnieli. Teraz najmłodszy Tymek jest właśnie na tym etapie, jak to było, że jakoś nie może tego ogarnąć, że był czas, kiedy nie istniał. Nie pamiętam, jaką odpowiedź dostałem na to pytanie, natomiast pamiętam jako jedną z nielicznych lekcji religii z mojej przeszłości, jakie pamiętam, to właśnie to pytanie, które mnie nurtowało. I samo pytanie bardziej niż odpowiedź, jaką otrzymałem od bardzo ciepłej siostry zakonnej, była bardzo sympatyczna, ale mimo to nie pamiętam, co mi wtedy odpowiedziała, chyba że istniał. Natomiast chyba nie do końca rozwiała wszystkie moje wątpliwości. A dzisiaj, kiedy już troszeczkę więcej wiem na ten temat, kiedy zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, spróbujmy naszkicować sobie troszeczkę szerszą perspektywę, aby zobaczyć, co zrobił i żeby oddać Mu chwałę we właściwy sposób. Kiedy Jan Chrzciciel był, jeśli można tak powiedzieć, w szczycie swojej prorockiej kariery, zobaczył swojego kuzyna Jezusa i czytamy: Jan zaświadczył o Nim i głośno wołał: to Ten, o którym powiedziałem, Ten, który za Mną idzie, był przede Mną, bo pierwej był niż ja. I to musiało trochę zaintrygować przynajmniej tych, którzy znali Jana Chrzciciela trochę bliżej, bo przecież wiemy, że Jan Chrzciciel był jakieś 6 miesięcy starszy od Jezusa. A jednocześnie to właśnie Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, że był, że istniał, zanim na świecie pojawił się Jan Chrzciciel. Było to, czy jest to zaskakujące, ale chyba nie zrobiło wrażenia na słuchaczach. Oni chyba tę informację puścili mimo uszu. To do nich nie dotarło. Gdzieś wpadło jednym uchem i wypadło drugim. Być może dlatego, że choć to wszystko działo się w momencie bardzo rozbudowanych oczekiwań mesjańskich, wielu mówiło, myślało i marzyło o nadejściu Mesjasza, to jednak oczekiwali człowieka namaszczonego Duchem Świętym, jak nikt nigdy wcześniej, ale tylko człowieka. Tylko człowieka. Natomiast Jan Chrzciciel powiedział, że ten człowiek istniał, zanim Jan się narodził, choć urodził się po Janie. Mała dziewczynka zapytała kiedyś swoich rodziców, skąd biorą się dzieci, kiedy otrzymała odpowiedź, że dzieci są od Boga, kiedy myślała, że nikt jej nie widzi, nachyliła się nad łóżeczkiem i powiedziała do swojego malutkiego brata: opowiedz mi coś o Bogu, póki Go jeszcze pamiętasz. Opowiedz mi coś o Bogu, póki Go jeszcze pamiętasz. Niestety nie możemy pamiętać czasów przed naszym narodzeniem, dlatego że my nie istnieliśmy u Boga. Nie istnieliśmy wówczas. Był czas, kiedy nas nie było. I jest czas, kiedy jesteśmy. Ale nasz Pan Jezus Chrystus w rozmowie z Żydami kiedyś powiedział: Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać mój dzień i oglądał i radował się. I o ile to właśnie, jak powiedziałem, zdanie Jana Chrzciciela nie zapadło im jakoś szczególnie w pamięci, o tyle teraz skonfrontowani przez samego Jezusa twarzą w twarz, Żydzi z irytacją odparli: 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. No i odpowiedź Jezusa wyprowadziła ich z równowagi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, ja jestem. I oni zrozumieli, o co chodzi, co im chciał powiedzieć. Dlatego, że nie była to odpowiedź, jaką sobie wymarzyli, tylko odpowiedź, której nie chcieli usłyszeć, z wściekłości złapali za kamienie i chcieli pozbawić go życia. Ta odpowiedź oznaczała, że Jezus nie tylko istniał w czasach Abrahama, ale na długo przed Abrahamem i w ogóle zanim świat przyszedł na świat, jeśli tak można powiedzieć. Takie sobie kiedyś wyrażenie ukułem. Apostoł Jan, od którego właśnie Ewangelii tutaj zacząłem to rozważanie, na samym początku swojej Ewangelii umieszcza stwierdzenie: na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga. I jest to aluzja do pierwszej Księgi Mojżeszowej, która brzmi: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale u apostoła Jana na początku to ten początek przesuwa znacznie, znacznie wcześniej niż początek, o którym mówi pierwsza księga Mojżeszowa. Wtedy Jezus nie nazywał się jeszcze Jezusem, bo to imię zostało mu nadane przez ziemskich rodziców według nakazu anioła. Jan nazywa go Logosem, co oznacza i słowo, i rozum. To nie tylko słowo, logos, ale tylko to rozum. W ogóle ta koncepcja tego logosu jest bardzo obszerna i nie można jej jedynie sprowadzić do słowa, choć greckie słowo logos znaczy słowo, ale oznacza też rozum. Dlatego mamy nauki, tak? Logia. Wszystkie nauki, czy większość nauk nazywa się logia, tak? Stomatologia na przykład. I właśnie od tego słowa. Więc Jan nazywa go logosem, rozumem i słowem. Logosem, który był u Boga i Bogiem był jednocześnie, ale Jan pokazuje, że to były dwa byty. Tak? Było słowo u Boga, przy Bogu, słowo było Bogiem, ale i Bóg, i słowo to dwa niezależne byty, które istniały ze sobą. Z drugiej strony tworząc doskonałą jedność. Jakby świadkowie Jehowy próbują tutaj powiedzieć, że Słowo było boskie, ponieważ przy Bóg nie ma rodzajnika. Wybaczcie za wycieczkę z języka greckiego. Już kończę tę wycieczkę. Ale tego rodzajnika tam nie może być. Chodzi o rodzajnik określający rodzaj. Tak? Jest ho, logos, ho, theos. To znaczy, że to jest określony rzeczownik określonego rodzaju. Ho, logos, to znaczy słowo. Ho, theos, to znaczy Bóg. I niektórzy właśnie świadkowie Jehowy próbują powiedzieć, że to nie oznacza, że słowo było Bogiem, bo nie ma tam rodzajnika. Nie ma tego ho, theos. Wybaczcie, że męczę wasz rozum. Nie pierwszy raz na tym dzisiejszym kazaniu. Tylko chcę powiedzieć, że z punktu widzenia składni tego rodzajnika nie ma prawa tam być. Po prostu składnia wymusza, że nie może być tego rodzajnika. I to musicie mi uwierzyć, że to zdanie jest poprawnie przetłumaczone. Słowo było Bogiem. Bogiem konkretnie. Nie boskie, nie jakiejś substancji Bożej. Było Bogiem. Tak dosłownie brzmi, bez żadnych wątpliwości. Składnia tutaj jest bardzo poprawna i taka musi być. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to ja chętnie wytłumaczę, dlaczego to troszeczkę więcej wymaga. Nie będę was zamęczał. Słowo było Bogiem. Istniało na początku, zanim cokolwiek zostało stworzone. Był Bóg i przy Nim było Słowo, które również było Bogiem. I Jan mówi, że bez udziału tego Słowa nic nie powstało. Wszystko, co istnieje, wszystko, absolutnie wszystko, powstało przy udziale, przez właśnie to Słowo, przez Logos, przez naszego Pana, któremu oddajemy chwałę. Nie ma ani jednej rzeczy, która zaistniała bez Jego udziału. W każdej rzeczy, w każdej materii, we wszystkim, co jest stworzone, widoczny jest umysł Jezusa, Jego mądrość, koncepcja, która stoi za światem, wszystko, co widzisz, zwierzęta, bakterie, ekosystemy, galaktyki, wszystko, absolutnie wszystko, za tym stoi mądrość Jezusa. Wszystko przez Niego powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. Ostatnio tak rozmawialiśmy sobie między sobą o atomach, których budowa odzwierciedla Bożą chwałę. Więc postanowiłem to sobie sprawdzić i teraz wam taką drugą wycieczkę zrobię, żeby pobudzić was do myślenia troszeczkę tego niedzielnego poranka, ale żeby wam coś uzmysłowić. Budowa atomu, która została określona, tak, wygląda tak, że mamy sobie jądro atomowe jak Ziemia i wokół tego atomu krążą elektrony jak księżyc wokół Ziemi, tak? Mamy elektrony, które krążą. I dla najprostszego atomu wodoru, zmuszam was do myślenia, w którego jądrze jest jeden proton, jeden neutron, a obok i tu gdzieś po orbicie, jak księżyc wokół Ziemi, krąży atom, elektron, tak? To gdyby średnica protonu, tego dodatniego protonu w jądrze była 1 mm, to najbliższy atom byłby, najbliższy elektron byłby w odległości 500 metrów. Jeden średnica jednego protonu w jądrze, 1 mm, najbliższy elektron 500 metrów. Gdybyśmy do takich rozmiarów napompowali to wszystko. Jak to badacze, którzy to wszystko wymyślili, powiedzieli, że materia w zasadzie składa się z próżni. Że to są takie odległości między, tak niezwykłe i to wszystko jest tak ściśle ze sobą związane, że gdyby próbować to wyrwać spośród siebie, to prowadzi to do uwolnienia gigantycznej energii, która tam została wrzucona do każdego atomu. A teraz, żeby dać wam pojęcie o masie tych cząstek. Gdyby ten proton w jądrze miał 1 kg, to wiecie, ile ważyłby ten elektron, którego tak ciężko wyrwać? 0,5 g. To są takie proporcje między tym wszystkim. I to wszystko, za tym wszystkim stoi umysł tego, przez którego wszystko powstało i bez niego nic nie powstało, co powstało. Więc wszystko, co dotykasz, ta materia, wszystko zostało stworzone przez naszego Pana, który został po swoim urodzeniu nazwany Jezusem. Ale nie tylko to, bo apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, że on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na ziemi i na niebie, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I tutaj to stworzenie sięga trochę dalej, bo okazuje się, że Jezus jest stworzycielem nie tylko tych rzeczy, które możemy zobaczyć okiem gołym, czy okiem uzbrojonym w mikroskop, bądź lornetkę, czy teleskop, ale rzeczy, które są nijak niewidzialne dla ludzkiego oka. Należą do zupełnie innej rzeczywistości, innego wymiaru, a jednak są bardzo realne i bardzo konkretne. To trony, to władze, to nadziemskie władze, to zwierzchności, to panowania, o których Paweł w liście do Koryntian pisze, że zostaną ostatecznie położone pod nóżkiem stóp Chrystusa, zostaną pokonane. I gdybyśmy sięgnęli do księgi Daniela, to byśmy zobaczyli, że te nadziemskie władze i zwierzchności mają ogromny wpływ na królestwa, które są na ziemi. I tam gdzieś księga Daniela otwiera przed nami, daje nam wgląd, że nie wszystko, co się dzieje na ziemi, jest związane tylko tym, co zostało na ziemi wymyślone. Nadziemskie władze i zwierzchności zostały stworzone przez Chrystusa, ale jako dobre. Ale część z tych zwierzchności zbuntowała się przeciwko Bogu i ma swój negatywny, zły, potworny wpływ. Gdyby Bóg otworzył nasze oczy, tak jak pewnego sługi oczy zostały otwarte, byśmy zobaczyli, że powietrze, ta przestrzeń wokół nas jest pełna bytów, których normalnie nie widzimy, ale one mają wpływ na nasze życie. Byty anielskie. Aniołowie, demony, wichry, sługi, płomienie ognia, tak jak ich autor listu do Hebrajczyków nazywa, które usługują tym, którzy mają być zbawieni. Nie widzimy ich, jak nam pomagają. Ale oni wszyscy zostali stworzeni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko przez Niego, przy Jego udziale i dla Niego zostało stworzone. Ale nie tylko to, nie tylko przyroda i nie tylko byty anielskie, ale zmierzam teraz do człowieka, który najwyraźniej jest według Bożego Słowa troszeczkę w innym miejscu stworzenia. Dlatego, że Bóg postanowił stworzyć człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. I sama ta rozmowa jest niezwykła. Rozmowa zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 26 wersecie. Rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego do nas. Niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. To stwierdzenie jest niezwykłe. Dlatego, że już od na samym początku rzekł Bóg, to dosłownie bogowie rzekł. Bo słowo Elohim oznacza bogowie, to jest liczba mnoga. El jest liczbą pojedynczą, a jednocześnie to Elohim, bogowie, które zostaje tłumaczone, bo bogowie rzekł. Ale bogowie rzekł w bardzo dziwny sposób. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Nie uczynię człowieka na mój obraz, tylko uczyńmy człowieka na nasz obraz. Co oznacza, że w samym Bogu jakby odbyła się rozmowa. I w wyniku tej rozmowy padła decyzja. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas. Przed czym Żydzi bardzo się bronią. Pamiętając, że Bóg jest jeden, nie dopuszczają do siebie jednak od samego początku stworzenia wygląda na to, że Bóg, który jest jeden, w tej jedności jest więcej niż jeden byt. Bo Inaczej ta liczba mnoga nie miałaby żadnego sensu. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty doszli do przekonania, że stworzą człowieka na swój obraz, na ich obraz, na ich podobieństwo. Więc w tej dyskusji uczynił twoje i moje pojawienie się na tej ziemi jest efektem dyskusji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus był zaangażowany w twoje i moje stworzenie. To, że jesteśmy powołani do istnienia. Żeby stworzyć człowieka na swój obraz, Bóg musiał rozwiązać bardzo wiele rzeczy. To wszystko jest tak niezwykłe i tak niezwykle przemyślane. Teraz też kolejna ciekawostka. Komórka jajowa żeńska ma wielkość 5-krotnie mniejszą niż milimetr. Gdyby do tej komórki upakować plemniki, to można by w niej zmieścić około 70 plemników. Tak? Więc możemy sobie wyobrazić skalę. Oczywiście wiem, że wystarczy jeden, tak? W tej tak mikroskopijnej ilości materii, z tej tak mikroskopijnej ilości materii powstała moja córka, która jest podobna do mojej teściowej. A moje dzieci wykrzywiają nogi tak, jak ja je wykrzywiam. Nie tylko wygląd, ale charakter został przeniesiony w tej wielkości, o której wam powiedziałem. Nie przypuszczam, że są dzisiaj takie układy, które są w stanie pomieścić takie ilości informacji. Gdybyśmy sobie jeszcze inną rzecz wyobrazili. Człowieka koszykarza, który idzie po plaży w wysokości 2 metrów. I tenże koszykarz, idąc bosymi stopami po plaży, naciska nogą na kamień. To impuls od stopy do mózgu przebywa w drogę w czasie 0,02 sekundy i z powrotem do nogi 0,02 sekundy. To jest taka komunikacja między stopą a głową i z powrotem. 0,04 sekundy zajmuje ten czas. Bez niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko przemyślał. Więc kiedy myślisz o Jezusie, o Jego mądrości, Jego wielkości, Jego rozumie, pomyśl o tym wszystkim. A to są tylko, to są wycinki rzeczywiste, to są detale. A tych detali, takich gdybyśmy zastanowili się nad tym wszystkim, są tysiące. I to wszystko przez Niego. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Również plan zbawienia został przemyślany, zanim przyszedł człowiek na świat. Nierozsądne jest myśleć, że kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg wymyślił plan zbawienia. Bóg jest znacznie mądrzejszy, znacznie bardziej przenikliwy, przewidujący. Bóg, stwarzając człowieka, wiedział, że człowiek upadnie, dlatego stwarzając człowieka odbyła się rozmowa i Jezus Chrystus, zgadzając się na stworzenie człowieka, jednocześnie wyraził swoją zgodę na przyjście na świat jako Zbawiciel, na stanie się człowiekiem. Ale zanim do tego doszło, jakiś czas upłynął. A Jezus nie usiadł na niebiańskiej kanapie, czekając, aż to się stanie. I w Starym Testamencie możemy prześledzić kilka wydarzeń i kilka historii, które pokazują nam, że czy sugerują, że po upadku człowieka Jezus, nie tylko Ojciec, ale również Syn, był zaangażowany w historię. To właśnie dlatego w Starym Testamencie w zaskakujący sposób odnajdujemy postać anioła Jahwe, który po raz pierwszy zostaje przedstawiony ukazany w spotkaniu z niewolnicą Hagar na pustyni. Tam objawił się anioł pański, który z jednej strony jest kimś oddzielnym od Jahwe, a z drugiej strony utożsamianym z Jahwe. I takich objawień jest szereg w Starym Testamencie. Zaskakujące jest objawienie, które pewnego dnia, albo to może do tego objawienia za chwilę przejdę, Izrael mieli anioła, który szedł przed nimi w słupie ognia, w słupie dymu za dnia. Apostoł Paweł pisze, że oni wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy ten sam duchowy pokarm jedli i wszyscy ten duchowy napój pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a był nią Chrystus. To zaskakujące, że Chrystus towarzyszył Izraelowi. A ponieważ Paweł w jednym tchem tą duchową rzeczywistość wymawia i ten słup, ten obłok, który im towarzyszył, więc mogę przypuszczać, że w tym obłoku mógł iść sam Pan Jezus przed nimi. Pewnego dnia Jozue wyszedł, żeby się przespacerować. To było pod Jerychem. I zobaczył faceta, który stał z wyciągniętym mieczem. I odbył zaskakującą konwersację, bo nie znał go. Nie przestraszył się go z jednej strony. Podszedł do niego i zapytał, czy ty jesteś jednym z nas, czy jednym z nich? Na co owa postać powiedziała, jestem wodzem wojsk Pana. I wtedy Jozue oddał mu pokłon, na co wódz wojska Pana nie zaprotestował, jak aniołowie w Księdze Objawienia. I mało tego, odpowiedział jeszcze pewną znamienną rzecz. Zdejm z nóg sandały twoje, bo miejsce, po którym stoisz, jest święte. Na którym stoisz, jest święte. Brzmi bardzo znajomo. Przypominam Mojżesza i krzak, który nie spłonął. Kiedy Szadrach, Meszach i Abednego zostali wrzuceni do pieca ognistego, król zawołał, wrzuciliśmy trzech, a ja widzę czterech. I jeden z nich jest podobny i w naszym tłumaczeniu jest, czy w naszych polskich tłumaczeniach, podobny do anioła, prawdopodobnie za tekstem hebrajskim. Natomiast zagraniczne tłumaczenia, jak również tłumaczenie Biblia Warszawsko-Praska, ono brzmi, jeden z nich wygląda, jakby był synem bogów. Co sprawiało, że ojcowie Kościoła, wcześni ci bibliści, nauczyciele pierwszego Kościoła uważali, że to było objawienie Jezusa Chrystusa. Możemy przypuszczać, nie wiemy z całą pewnością. Ale mogło tak być. Mogło tak być. Ale kolejny obraz już jest bardzo, bardzo podobny, bardzo nam znajomy. W 10 rozdziale Księgi Daniela Daniel pisze, że był w żałobie przez 3 tygodnie i że nie jadł smacznych potraw, ani mięsa, ani wina. Nie namaszczał się olejkiem. 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrys, gdy podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodrem miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica. Oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, tak że pouciekali i poukrywali się. Zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły i twarz we mnie się zmieniła, nie miałem żadnej siły. Brzmi to, przypomina to coś? Co to przypomina? Jezusa z objawienia od samego początku jest prawie identycznie opisany. Jezusa z objawienia. Był zaangażowany. Widzimy naszego potężnego Pana, który był na początku u Boga i był Bogiem, który był zaangażowany w stworzeniu i wszystko, co widzisz, zostało stworzone przy Jego udziale, przez Niego i dla Niego. Wszystko. We wszystkim, co cię zaskakuje, patrząc na wokoło, widzisz myśl Jezusa. Również rzeczy widzialne i również rzeczy niewidzialne, jak również człowieka, wszystko zostało przez Niego stworzone. Tego potężnego Pana, którego chwałę i obecność mogliśmy podziwiać w tych pojedynczych scenach, w którym Bóg otworzył oczy ludzi. On był cały czas zaangażowany, a tylko w niektórych momentach dane nam było jakby przebić się przez zasłonę tego, co niewidzialne, by ujrzeć na moment Jego chwałę, żeby zobaczyć, że cały czas był zaangażowany, Jego potęgę i Jego moc. A teraz w najbliższym czasie będziemy przypominać sobie, że ten właśnie Pan i Król i Bóg stał się dzieciątkiem. Że nieskończony stał się skończony. Tak jak brzmią słowa tej kolędy. Że Jego umysł już nie był tak potężny, choć na ziemi nikt nie był Mu w stanie dorównać. Nie mógł Go w stanie zaskoczyć, złapać, usiedlić w mowie. Wszystkim potrafił dać mądrzejszą odpowiedź, a jednocześnie ten umysł nie był taki, tak sprawny, jak był wcześniej, przed wcieleniem. Apostoł Paweł używa słowa, że on ogołocił samego siebie, stając się człowiekiem. Ogołocił się. Nie mógł być, stając się człowiekiem, w pełni stuprocentowym człowiekiem. Być takim, jak był wcześniej. Nieskończony stał się skończony z mojego i Twojego powodu. Ten, który był odporny na pokusy, stał się, nagle miał możliwość być kuszonym i zgrzeszyć, co wcześniej nie miało w ogóle miejsca. W końcu poczuł, co to jest głód, co to jest pragnienie, co to jest zmęczenie, co to znaczy być spoconym, co to znaczy pragnąć snu albo nawet wypróżnić się, przepraszam, bo nigdy wcześniej tego nie wiedział. Stał się stuprocentowym człowiekiem, tak jak ty i ja. Nieskończony stał się skończony dla mojego i Twojego powodu. I cała zagwozdka polega na tym, że stając się człowiekiem, stał się człowiekiem na zawsze. Z mojego i Twojego powodu. Nie stał się człowiekiem tylko na chwilę. Że od tej pory Bóg i człowiek stają się jednością. Dlatego, że pokochał swoje stworzenie. Pokochał człowieka uczynionego na swój obraz. Człowieka, który miał możliwość zgrzeszyć i zgrzeszył wielokrotnie, grzeszy wciąż, a jednocześnie pokochał go do tego stopnia, że przyszedł na tę ziemię i stał się ograniczony z mojego i Twojego powodu. I o tym, jak przyszedł na ziemię, co temu towarzyszyło, więcej na ten temat będziemy rozmawiać w czwartek. A teraz możemy powstać i oddać Bogu chwałę. Nieskończonemu Bogu, który z mojego i Twojego powodu stał się skończony.